Dzisiaj o sukcesie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy. Zwyciężyli w konkursie dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Będzie też o regionalnym projekcie edukacyjnym, w którym można zmienić kwalifikacje zawodowe. Nie zabraknie kalejdoskopu naukowo-technicznego Technoinfo. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. Darkness.
Sunrise.
Pomysł Innowacja Kariera w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sukcesie uczniów, nauczycieli i w pewnym sensie rodziców z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, a chodzi o bezpieczeństwo w internecie. Zaraz dowiemy się więcej.
Anna Jasińska. Celem konkursu jest motywowanie szkół do podejmowania działań promujących zasady bezpiecznego korzystania z internetu wśród uczniów, młodzieży i rodziców.
I jak to robiliście?
Trzeba było wykonać 10 zadań konkursowych. Przeprowadzaliśmy lekcje według scenariuszy, które udostępniało portal cyfrowobezpieczni.pl. Wprowadziliśmy w szkole szkolne zasady bezpieczeństwa w internecie. Przeprowadzaliśmy spotkania z rodzicami na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. Bo to jest ważne, żeby uczeń bezpieczny to uczeń świadomy.
Jak reagowali uczniowie? Czy nie uważali, że to jest trochę na wyrost rozmowa o bezpieczeństwie w internecie, jeżeli nic im nie grozi?
Myślę, że to jest taki temat dla uczniów bardzo istotny, więc reagowali bardzo pozytywnie. Włączali się w różne akcje, które były prowadzone w szkole. Na przykład robiliśmy gazetkę ścienną o cyberbezpieczeństwie i można było tam zauważyć takie pojęcia jak hejt, które jest teraz w sieci, phishing, child grooming. Trzeba uświadamiać uczniów. Robiliśmy również gazetkę szkolną, gdzie również prowadziliśmy taki dział o cyberbezpieczeństwie. Uczestniczyliśmy w międzyszkolnym dniu profilaktyki, w zespole szkół samochodowych, w różnych debatach, w sądach. Robiliśmy takie akcje na przykład jak wykonać screena z telefonu, bo to też jest ważne. Jak widzimy jakieś zagrożenie w internecie, uczniowie przede wszystkim oglądają internet z komórki, no i trzeba wiedzieć, jak wykonać takiego screena. Powołano również patrol cyberbezpieczeństwa w szkole, w którym uczniowie propagują dobre zachowania w sieci, jak również do tych uczniów można się zgłosić, a uczeń uczniowi więcej powie niż nauczycielowi. I myślę, że to jest takie ważne.
Zaczął się cykl zajęć poświęconych właśnie tym sprawom. Czy wy, nauczyciele, mieliście jakieś takie wrażenie, że uczniowie wiedzą, o czym mowa, że to nie jest dla nich nowość, a jednak podczas zajęć o czymś nowym się dowiedzieli?
Uczniowie żyją w świecie teraz dualnym, czyli ten świat wirtualny połączył się ze światem rzeczywistym i tak naprawdę oni dużo wiedzą, bo wiedzieli, co to znaczy child grooming, wiedzieli, jakie są zagrożenia w sieci, wiedzieli o hejcie, wiedzieli, jak sobie z nim poradzić, ale ważne jest to, żebyśmy my cały czas uświadamiali uczniom, że trzeba innym pomagać.
Jest teraz taki czas, że uczniów w szkole nie ma, nie możemy z nimi porozmawiać, więc trochę będziemy o uczniów pytać nauczycieli. Czy to jest taka wiedza o tym cyberbezpieczeństwie? Wiedzą, że coś takiego istnieje, ale teoretycznie nie jest to im wytłumaczone, gdzieś tam intuicyjnie wiedzą, czego nie należy robić, czego się obawiać w necie.
Myślę, że uczniowie wiedzą, czego się obawiać w necie. Wiedzą, że nie można przesyłać zdjęć, wiedzą, czym to grozi, znają pojęcie sextingu. My w naszej społeczności szkolnej mówimy, jakie są zagrożenia i jak przed nimi się bronić.
My jesteśmy z takiego, powiedzmy, pokolenia, które komputerów się uczyło. Uczniowie już się z tymi tabletami w ręku czy komórkami wręcz rodzą. To dla nich też jest pewnie taki naturalny świat. Czy od nich się czegoś też dowiedzieliście?
Na pewno. Uczniowie siedzą teraz w internecie, znają różnego rodzaju aplikacje, na przykład Instagrama, i pokazywali mi nawet eksperyment, który zrobił Instagram, więc myślę, że dużo się nauczyciele o takich nowinkach uczą od uczniów.
Czy był problem, żeby namówić uczniów do tego, by wzięli udział w tym wydarzeniu?
Nie, nie było żadnego problemu. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w różnych aktywnościach szkolnych. Wręcz rwą się do tego, żeby pomóc.
Powiedzmy, co oni musieli zrobić, jakie zagadnienia poruszyć, co wytworzyć, żeby można było właśnie w tym konkursie wziąć udział.
Trzeba było przede wszystkim zorganizować w szkole wydarzenie, apel, wystawę na temat bezpieczeństwa w internecie. My jako społeczność szkolna przygotowaliśmy anonimowe skrzynki cyberbezpieczeństwa, gdzie można wrzucić tam swojego maila lub numer telefonu. Mentor cyberbezpieczeństwa się po prostu odezwie. Również przygotowaliśmy różnego rodzaju prawdziwe przypadki dotyczące cyberprzemocy wśród młodzieży. I młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła, czytała te przypadki, oglądała.
Jak zostali w to wciągnięci rodzice?
Rodzice zostali wciągnięci na zebraniach z rodzicami. Również prowadziliśmy drzwi otwarte pod hasłem Bezpieczna szkoła cyfrowa.
A jak z wiedzą o tych sprawach u rodziców, to często były dla nich nowości?
Myślę, że tak. Dla rodziców jest duża nowość. Wielu rodziców nie siedzi w internecie. No i jest to taka dosyć spora nowość, ale myślę, że po obejrzeniu filmu, który był przygotowany przez cyfrobezpieczni.pl, jak i rozmowa z wychowawcami, uświadomiła rodziców o zagrożeniach w internecie.
A taka wasza diagnoza, bo wy jakby macie i kontakt z młodzieżą i sami musicie się zajmować tą dziedziną. Co jest takim największym problemem, jeśli chodzi o młodych ludzi w internecie, o te zagrożenia? Czy to hejt po prostu wszechobecny, czy włamywanie się na konta?
Myślę, że włamywanie się na konta, uczniowie bardzo często się nie wylogowują z kont, no i często dostają tak zwane karniaki. Przy tym jest dużo śmiechu, ale to też uczy, bo może być tak, że jakaś inna osoba gdzieś będą w kafejce i włamie się im na konto bankowe, bo się nie wylogują. No i powinniśmy uświadamiać ich, że jest to ważne, żeby się wylogowywali. No i tak jak tutaj pan powiedział, hejt też jest obecny w naszym życiu, no i musimy przeciwdziałać temu hejtowi.
Za naszych czasów o coś takiego nie musiałbym pytać, ale obecnie trzeba o tym rozmawiać. Jaką politykę ma szkoła wobec posiadania telefonów komórkowych w szkole? Są jakieś zasady? Panie dyrektorze.
Dzień dobry, Paweł Sankowski, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 Bydgoszczy. Jeśli chodzi o telefony komórkowe, to nie zabraniamy uczniom ich mieć przy sobie. Oczywiście na lekcji nie zawsze jest wskazane, żeby oni te telefony używali, natomiast...
Co, wyciszone mają mieć?
Wyciszone, ale są też takie lekcje, gdzie nauczyciel prosi, żeby ten uczeń wyjął ten telefon i na przykład korzystają z aplikacji do nauki języka angielskiego bądź innych aplikacji do nauki chemii, biologii, fizyki. Teraz tych aplikacji jest bardzo dużo.
No dobrze, porozmawialiśmy trochę o tym, co uczniowie musieli zrobić, jaki był zakres tych zadań, zakres zajęć, że w całe zamieszanie internetowe wciągnięci byli i nauczyciele, i uczniowie właśnie, i rodzice. I jaki mamy tego wynik, bo tutaj z dumą możemy o tym porozmawiać.
No, wynik mamy świetny, to znaczy pierwsze miejsce na 159 szkół z całej Polski. Jeśli chodzi o technika, to pierwsze miejsce na 28 szkół technicznych. No i dzięki temu, tutaj dzięki również rodzicom, uczniom, nauczycielom, a także tu koordynatorowi pani Annie Jasińskiej, no szkoła wygrała mobilną pracownię cyfrową, czyli 15 komputerów przenośnych, router, rzutnik i tablicę multimedialną.
I co? Macie już pomysł na ten sprzęt? Bo w szkole raczej z takim pomysłem problemów nie powinno być.
No oczywiście wykorzystamy ten sprzęt, szczególnie, że ten, który mamy, już pomału się starzeje. Także taka pracownia na pewno pozwoli uczniom lepiej orientować się w cyberbezpieczeństwie.
Powiedzmy trochę o w ogóle mechaniku. Jacy uczniowie do was najczęściej przychodzą? Audycja nazywa się Pomysł Innowacja Kariera, a więc o tej karierze, o początku jej możemy też wspomnieć. Mechanik zawsze, jedynka, cieszyła się dobrą sławą w Bydgoszczy.
To prawda, mamy różnych uczniów. Uczniowie mają różne hobby, od fotografowania i zajmowania miejsc w różnych konkursach fotograficznych, po sport. Mamy klasę mistrzostwa sportowego w tym roku, która ćwiczy powrót do Bydgostia. Także zainteresowań uczniów jest naprawdę bardzo dużo. Również i wycieczki, i różnego rodzaju eventy organizowane w szkole. Także zapraszamy do mechanika numer 1.
A jakie kierunki macie? Czy reagujecie na to, jak zmienia się rzeczywistość wokół nas, rynek pracy?
Oczywiście, jeśli chodzi o kierunki, to mamy kierunki poszukiwane na rynku pracy. Chcemy również, aby powstała u nas szkoła branżowa pierwszego stopnia w zawodzie mechatronik. Zapraszamy serdecznie do tej klasy, ale mamy też takie kierunki, które od wielu lat już prowadzimy, jak technik informatyk, technik mechatronik, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik mechanik lotniczy, technik awionik czy technik transportu kolejowego.
No i tak, jeśli udałoby się utrzymać kontakt z absolwentami, no to wiecie, co się z nimi dzieje, na które uczelnie trafiają?
Oczywiście prowadzimy bazę absolwentów tak zwaną i tutaj bardzo duża część naszych absolwentów idzie właśnie na uczelnie techniczne. Tutaj w regionie to przede wszystkim Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ale także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ale też dużo uczniów wybiera się do Warszawy, Politechniki, nie tylko w naszym województwie.
No to uczniowie, którzy na przykład otrą się u was o informatykę, a później pojawiają się na uczelni, też na informatycznym kierunku, to jeśli chodzi o karierę, problemów nie ma, bo słyszałem, że pracodawcy już od pierwszego roku przychodzą do studentów i próbują po prostu pozyskać pracowników.
No to jest, że tak powiem, duży taki i problem, i nie problem.
Ponieważ... Tak, bo wiem, bo później trudno skończyć studia.
Później trudno skończyć studia, natomiast faktycznie tak jest, że praca jest od zaraz, już tak naprawdę w momencie, kiedy uczniowie idą na staże, czy to staże płatne w projekcie Akcja Kwalifikacja, który obecnie realizujemy, czy też praktykę zawodową, która trwa miesiąc, to tak naprawdę już są rekrutowani jako następni pracownicy i bardzo często tak jest, że też część uczniów idzie do pracy i kończy wtedy te studia w trybie niestacjonarnym.
To na koniec jeszcze wróćmy do konkursu. Ile całe wydarzenie trwało i kto wpadł na pomysł, żeby spróbować sił w takim przedsięwzięciu?
Pani dyrektor zawsze w portierni zostawia różnego rodzaju kartki z konkursami i zawsze pisze na tej kartce imię i nazwisko nauczyciela, który mógłby wziąć, podjąć się. No i dostałam taką kartkę w 2017 roku i postanowiłam, że zaangażuję się w ten konkurs. No i teraz mogę powiedzieć, że się udało. Trwał konkurs od września do 31 kwietnia. Więc konkurs był bardzo długi, trzeba było cały czas, praktycznie co drugi dzień, jakieś aktywności na platformę wrzucać, więc myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. No i też musieliśmy utworzyć stronę internetową cyfrowo bezpiecznych, więc jest ta strona podłączona do naszej strony Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, jak i na Facebooku mamy fanpage, który też musiał zostać założony na potrzeby konkursu.
No to dowiedzieliśmy się więcej o samej szkole, dowiedzieliśmy się więcej o sukcesie. Wystarczy w takim razie teraz na koniec pogratulować.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
I'd like a rock. It's so rough. It's so hard. It's so tight. So painful. So painful. You see innocent people so cool.
Spełniamy Twoje zawodowe marzenia. Tak nazywa się projekt, w ramach którego mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie podnosić lub zmienić swoje kwalifikacje. W projekcie może wziąć udział ponad 1600 osób. Jest on realizowany przez miasta Toruń i Bydgoszcz oraz powiaty toruński i bydgoski, wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski.
Szkoły, które kształcą zawodową bądź ponoszą kwalifikacje, chcą się zająć przekwalifikowaniem i podniesieniem kwalifikacji różnych ludzi, różnych osób, bo to praktycznie rozrzut wiekowy od 18 do 65 roku życia. Ma to się przyczynić do tego, co jest szczególnie obecnie ważne, do poprawy sytuacji na rynku pracy. A rynek pracy na dzisiaj wygląda tak, że jest z jednej strony grupa ludzi, którzy nie mają pracy, a z drugiej strony brakuje ludzi do pracy. Cieszę się, że taka inicjatywa jest wspólna i że realizujemy to przy udziale środków unijnych. 90% kosztów tego projektu, a kwota niebagatelna 12 milionów złotych zostaje pokryta ze środków unijnych.
Joanna Waczyńska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Projekt jest skierowany do osób, które są związane z Toruniem, albo Bydgoszczą, albo powiatem toruńskim, albo powiatem bydgoskim. Związane to znaczy muszą uczyć się, albo mieszkać, albo pracować. Zgłaszają się do placówek, które są realizatorami projektu. Kandydaci muszą mieć odpowiedni poziom wykształcenia, to znaczy maksymalne wykształcenie dopuszczalne w projekcie to jest wykształcenie średnie, bez policealnego, ale studenci mogą być uczestnikami projektu. Są jednak dwa wyjątki. Dla osób 50+ wykształcenie jest nieistotne oraz dla osób z niepełnosprawnościami również poziom wykształcenia jest obojętny. Może być także wykształcenie wyższe.
Zgłasza się taki uczestnik, mówi, chce zmienić swoje kwalifikacje. Potem spotyka się z doradcą zawodowym.
Tak, konieczne jest dwukrotne spotkanie z doradcą zawodowym. Przeprowadzone będą testy kompetencji przez doradcę, będzie rozmowa doradcza i doradca stwierdzi, zweryfikuje, czy pomysł kandydata na uzyskanie nowych kwalifikacji, czy podniesienie umiejętności, czy pomysł jest zgodny z potrzebami rynku pracy, bo tylko takie pomysły będziemy mogli w ramach projektu realizować. No i następnie kurs, który został wybrany przez osobę zgłaszającą się do projektu, będzie realizowany albo przez szkoły, które uczestniczą w realizacji, albo przez firmy zewnętrzne, bo dopuszczalne są na przykład no, kursy spawania, jakieś uprawnienia na wózki widłowe. Tego szkoły nie robią w ramach swojej normalnej działalności, czy nawet kursy na prawo jazdy różnych kategorii. Projekt trwa do końca 2020 roku.
Wojciech Pożyk, Starosta Bydgoski. Bez wkładu finansowego, bez własnego udziału ludzie mogą, czyli praktycznie za darmo, dokształcać się, zmieniać swoje wykształcenie, swoje uprawnienia. Także naprawdę jest to duża szansa dla tych, którzy tego potrzebują. A są tacy, tam są naprawdę bardzo różne propozycje. Przecież te potrzeby się tak bardzo zmieniają i tak szybko, że nie każdy nadąża za tym. Nie każdy ma pieniądze, żeby się przekwalifikować, dokwalifikować. Nie każdemu pracodawca to zwraca. To jest okazja.
Mirosław Graczyk, starosta toruński. Bezrobocie w Toruniu jest znikome. Można powiedzieć, jak to niektórzy mówią, higieniczne. W przypadku powiatu toruńskiego mamy ponad 12% stopy bezrobocia, ponad 1300 bezrobotnych, ale duża część tej grupy nie chce podjąć zatrudnienia z różnych powodów, czysto ekonomicznych, dojazdu do pracy, niedopasowania, że tak powiem, wykształcenia do oferty, która jest na rynku, więc są oczywiście czynniki różne. Z tego ponad 1300 osób nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, więc to też jest dla nich szansa, żeby ewentualnie przekwalifikować, zdobyć kwalifikacje i odnaleźć się na rynku i wejść w to życie zawodowe już taki w pełni przygotowany i robić to, co się wymarzyło.
Przygotowała Monika Kaczyńska. Techno Info. Studenci z Krakowa chcą zaangażować się w pracę nad rozwojem górnictwa kosmicznego. Na Akademii Górniczo-Hutniczej zorganizowali konferencję poświęconą temu zagadnieniu. Górnictwo kosmiczne to dziedzina, która zajmuje się możliwościami pozyskiwania surowców naturalnych z przestrzeni kosmicznej. W związku ze stopniowym wyczerpywaniem się zasobów ziemskich konieczność sięgania po surowce z kosmosu staje się realną wizją, przekonuje Paweł Mandyka z AGH.
W takiej sferze bliższej, czyli tych najbliższych okolic Ziemi, są planetoidy, które już opłacałoby się sprowadzić na Ziemię ze względu właśnie na zawartość metali ziem rzadkich. Natomiast w dalszej odległości ciągle brakuje nam technologii. To się na dzień dzisiejszy wydaje ekonomicznie bardzo trudne, bardzo nieopłacalne. Mamy nadzieję przynajmniej, że ta technologia jakieś dogoni nasze wymagania.
Jak przekonują naukowcy, w przestrzeni kosmicznej występują asteroidy złożone ze złota, platyny i innych cennych i rzadkich metali, jak ren, rod, ruten czy wolfram. Ale jak podkreśla Paweł Mandyka z AGH, nie chodzi tylko o pozyskiwanie rzadkich surowców.
Górnictwo kosmiczne na pewno napędza rozwój różnych technologii, które znajdują zastosowanie oprócz tego, że faktycznie w eksploracji surowców planetarnych, to też w innych dziedzinach nauki, choćby przez to, czy naszego życia codziennego, choćby przez to warto się tym zajmować.
Konferencja była pierwszym w Polsce tego typu wydarzeniem poświęconym górnictwu kosmicznemu, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe. Naukowcy Uniwersytetu Cambridge odkryli niepokojące zjawisko, przyspieszające topnienie lodowców Grenlandii. Grupa uczonych pod kierunkiem profesora Paula Christophersona opublikowała raport, w którym oprócz znanego już efektu cieplarnianego i wzrostu temperatury na świecie wymienia nowe zagrożenia. Glaciolodzy ustalili, że woda stopniejącego lodu, gromadząca się latem w zagłębieniach lodowca, przenika przez szczeliny do jego podstawy i tam może przemieszczać się na znaczne odległości. Po drodze wymywa rozległe korytarze i groty. Powoduje to nie tylko pękanie ogromnej lodowej czapy skuwającej kontynent, lecz również przyspiesza jej zsuwanie się do morza. Według naukowców opisany efekt sprawia, że lądolód porusza się obecnie 4 razy szybciej niż jeszcze 60 lat temu. Zespół obliczył, że co roku Grenlandia traci 1 miliard ton lodu. To 1/3 całej wody zasilającej oceany świata. Uczeni twierdzą, że po stopieniu wszystkich lodowców Grenlandii poziom mórz na świecie podniósłby się o 7,5 metra. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz zapowiedział, że zwiększy się liczba klas mundurowych w szkołach. Polityk PiS spotkał się z mieszkańcami Wysokiego Mazowieckiego i Zambrowa. MON chce, aby od 2019 roku klasy mundurowe były w każdym powiecie. Jak mówił Wojciech Skurkiewicz, od 1 września będzie ich 3 razy więcej.
To są z reguły szkoły, które już mają na tym polu doświadczenie. Są różne formuły tych szkół, bo to są i licea, to są technika, to są różne organy prowadzące tych placówek, ale to są szkoły, które już prowadzą kształcenie w klasach mundurowych, no bo warunkiem jest to, że to musi być klasa mundurowa, klasa wojskowa.
Z Polski znikają białe plamy dostępu do internetu. Tak na spotkaniu z mieszkańcami podtarnowskiego Suwczyna mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jego zdaniem dostęp do nowoczesnych technologii w takich miejscowościach jak Suwczyn wyrównuje szanse edukacyjne i technologiczne. Właśnie realizujemy największy projekt internetowy w całej Europie, dodał minister Zagórski.
Mogę powiedzieć z zadowoleniem, że zakończyliśmy nabór w 3. ostatnim konkursie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, jeśli chodzi o inwestorów, o operatorów telekomunikacyjnych i wszystkie obszary, które dotychczas wyznaczyliśmy jako tak zwane obszary białych plam, będziemy mieli pokryte.
W ramach tego projektu, którego wartość sięga niemal 1 miliard euro, dostęp do szerokopasmowego internetu uzyskają nie tylko gospodarstwa domowe w całej Polsce, ale przede wszystkim szkoły. W placówkach pojawią się także częściowo wyposażone w sprzęt internetowy pracownie dydaktyczne. Można już głosować w plebiscycie Nieprzeciętni 2018, organizowanym przez Radiową Czwórkę. Z grona młodych osób wyróżniających się działalnością na polu naukowym, kulturalnym czy społecznym jury wybrało 10 finalistów. Teraz ostateczna decyzja należy do słuchaczy, którzy mogą oddawać głosy na stronie internetowej Czwórki. Wyniki zostaną ogłoszone na gali 21 czerwca. O tegorocznych finalistach mówi Hanna Dołęgowska z Radiowej Czwórki.
Mamy i 30-latka, który działa w Fundacji Czerwony Noski Klaun w szpitalu. I mamy młodego naukowca. Mamy kilka osób, które pomagają społecznie, ale też jest dwóch niepełnosprawnych, którzy realizują na bardzo wysokim poziomie się w sporcie.
Głosowanie potrwa do 10 czerwca. Można tylko oddać głos albo dodatkowo uzasadnić swój wybór. Autorzy najciekawszych opisów wygrają głośnik z wbudowanym akumulatorem i funkcją powerbank. NATO potrzebuje strategii przeciwdziałania cyberatakom, mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przemawiał przed uczestnikami zgromadzenia parlamentarnego NATO. Mateusz Morawiecki podkreślił, że w NATO należy zainteresować się obszarem wojny hybrydowej w cyberprzestrzeni.
Nadszedł czas, kiedy instytucjonalnie w NATO powinniśmy opracować strategię, mechanizmy i narzędzia przeciwdziałania tym sposobom walki w sposób powszechny przyjęty i na tyle transparentny, aby nie ograniczał jednocześnie wolności obywatelskich, wolności słowa, a z drugiej strony nie był narzędziem stosowanym przeciwko nam, narzędziem manipulowania społeczeństwem oraz ukierunkowania jednych przeciwko drugim.
Premier dodał, że przed nadchodzącym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli ważna jest solidarność krajów członkowskich wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa. To dzisiaj wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.